Pierwsze radio informacyjne.
Tomasz Łysakowski, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, jest gościem audycji Lustro. Rozmawiamy o postanowieniach noworocznych, jak się za nie zabrać i jak się do nich zmotywować. I właśnie stąd wynika następne pytanie. Jakie najlepsze byłyby motywacje dla nas? My sami powinniśmy mieć w sobie motywację? Przede wszystkim chyba.
Bardzo to jest takie trudne pytanie, bo teraz jasne jest, że jeżeli my mamy motywacje takie tylko i wyłącznie nasze, to mamy, jak już powiedziałem, tendencję do tego, żeby się oszukiwać, nawet nie tyle oszukiwać, czy samo oszukiwać. Jawnie sobie mówimy, że no dobrze, jesteśmy słabi, już nie wytrzymamy, no ale co sobie zrobimy. I to jest właśnie...
Ale bez motywacji własnej też jest niedobrze, jeżeli to są tylko wywieranie presji przez naszych znajomych czy rodzinę. Zostańmy już przy tym rzucaniu palenia. I to rodzina mówi, i znajomi, rzuć. Nie wolno palić, czy nie należy palić, czy jest to szkodliwe, to myślimy sobie, że to jest to może tylko takie gadanie i okej, podejmujemy takie wyzwanie rzucenia palenia przy nowym roku, ale tak naprawdę to nie jest nasza decyzja, to jest gdzieś zaszczepione z zewnątrz, ale my tego nie czujemy, to jeszcze nie jest teraz.
Kiedy rodzina nam mówi, że to jest szkodliwe, rzuć i tak dalej, prosi, błaga, to jest tak naprawdę apelowanie do naszej motywacji. Motywacja zewnętrzna to jest wtedy, kiedy na przykład my się dowiadujemy, że jak nie rzucimy palenia, to za miesiąc umrzemy albo za rok.
Tak. To tak.
I to wtedy nie w jakiejś abstrakcyjnej przyszłości, że mamy większe prawdopodobieństwo zachorowania, tylko nie wiem, na przykład dowiadujemy się, że coś nam się dzieje z płucami albo coś nam się dzieje z sercem i tak dalej. Motywacja zewnętrzna to również, gdyby nagle nam, nie wiem, tam partner ogłosił, że jak nie rozstaniemy się z nałogiem, to on odchodzi. I wtedy, i gdybyśmy mieli jakby powody wierzyć, że spełni to słowo dane. Więc tutaj, w tym momencie pojawia się motywacja zewnętrzna. I w tym momencie jakby mamy taką zewnętrzną motywację, żeby coś zrobić z tym. Natomiast to, że ktoś nam mówi po prostu, że coś jest złe, albo że wolałby, żebyśmy tego nie robili, no to jest przede wszystkim, my możemy temu komuś zrobić przyjemność, ale no tak, oczywiście zależy, jakie będzie cierpienie się z tym wiązało. Paradoksalnie motywacją zewnętrzną może być też, kiedy obiecamy coś komuś, że zrobimy. Znów często, kiedy obiecamy wrogowi, że coś zrobimy, to mamy większą motywację, niż gdy obiecamy komuś, kto jest naszym przyjacielem. To jest w ogóle taka teoria dysonansu poznawczego w psychologii, która mówi, że nie wiem, na przykład gdybyśmy zjedli robaka na prośbę wroga, to by nam bardziej smakował, niż gdybyśmy go zjedli na prośbę przyjaciela, bo co do przyjaciela, to my wiemy, dlaczego to robimy, bo go lubimy, tego przyjaciela, a wroga nie lubimy, więc jak zrobimy coś bardzo nieprzyjemnego, to musimy wiedzieć, że to robimy tak naprawdę dla siebie i to musi wcale nie być takie nieprzyjemne. Więc paradoksalnie, gdybyśmy na przykład obiecali komuś, kto nas nie lubi, że rzucimy palenie, to byśmy mieli większą motywację. A dlaczego? Bo byśmy wiedzieli, że jeśli nie rzucimy tego palenia, to on to wykorzysta przeciwko nam. Będzie sobie żartował. Mm-hmm. A tak to mamy taką tendencję, że a my mu pokażemy. Co on myśli, że my jesteśmy słabi? Nie, my mu pokażemy, że nas na to stać. Bo jak obiecamy przyjacielowi, że tutaj, że rozstaniemy się właśnie z tym nałogiem, to wiemy, że on nas i tak lubi. I nawet jak
lubił
nam się nie uda,
tak. Więc...
Nawet jak nam się nie uda, to i tak pewnie będzie nam to wybaczone. Co innego właśnie, jeśli tutaj jest ktoś, kto czyha na nasze potknięcia, a z kim na przykład się mierzymy, że jesteśmy od niego lepsi i tak dalej, to wtedy mamy faktycznie motywację, żeby się z takim nałogiem rozstać.
To może wskazówką dla przyjaciół jest mówienie nałogowcowi, moim zdaniem nie dasz rady zrzucić palenia.
No, to też może być, tylko znów, to nie jest uniwersalna recepta, bo niektórzy ludzie nie wierzą, albo mają taką, no, to myślenie o nałogu wywołuje u nich depresję. I teraz, jeżeli im przyjaciele będą jeszcze mówić, nie dasz rady tego rzucić, to ta depresja będzie się pogłębiać, że będzie to takie samospełniające się przepowiednie.
W takich przypadkach nie polecam.
W takich przypadkach nie polecam. Ja myślę, że w ogóle tak, no, oczywiście to jest tak, że różnego rodzaju tutaj te takie relacje, jak relacje przyjacielskie, rodzina może oferować już takie wsparcie, ale tak naprawdę, no, jeżeli jest taki prawdziwy problem z uzależnieniem na przykład, to tutaj no, rola rodziny jest przede wszystkim wspieranie, jak już ten ktoś to uzależnienie rzuca. Natomiast mi się wydaje, że bardzo trudno rodzinie czy przyjaciołom zmotywować taką osobę do rzucenia tego palenia, chyba że naprawdę, nie wiem, no tak jak na przykład współmałżonek zagrozi, że nie wiem, odchodzę, jeśli nie rzucisz palenia. No raczej nie ma takich sytuacji, no ale są takie nałogi, gdzie przede wszystkim przy piciu, znów, gdzie spotykamy takie w życiu sytuacje, że tam, nie wiem, kobieta grozi, że odejdzie, jeśli mężczyzna nie przestanie pić. No to tutaj jest to pewnego rodzaju taka sytuacja, w której trzeba się ze sobą zmierzyć. Jest to już takie ultimatum zewnętrzne.
Mhm. Rozmawialiśmy do tej pory o nałogach, czyli o kwestiach no, dużego kalibru, do których nie znajdujemy wystarczającej często motywacji, żeby się z nimi rozstać, a także osoby z naszego otoczenia nie są w stanie nam jej zaszczepić. Więc co dopiero z kwestiami, które nie zagrażają naszemu zdrowiu, a jednak chcielibyśmy coś w tej kwestii zmienić, na przykład rozstać się ze słodyczami albo uprawiać więcej sportu.
No, ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o słodycze, to one też mogą być nałogiem. To nie jest tak, że one nie zagrażają naszemu zdrowiu, zależy ile ich zjadamy, bo przy pewnych ilościach już zagrażają. Ale podobnie jak nieuprawianie sportu. Ze sportem jest tak, że najczęściej my, to chyba nawet wynika z różnych praw termodynamiki Newtona, że jak coś sobie stoi w miejscu, to sobie woli stać w miejscu, jak sobie tym ruchem jednostajnym leci, to też woli nie przyspieszać, ani nie spowalniać, więc my też, jak już sobie leżymy na tej kanapie i oglądamy telewizję i myślimy o tym, że teraz może byłoby zdrowo wyjść sobie i porobić jakieś pompki albo przysiady, albo pójść zagrać w tenisa, pojeździć na rowerze, pójść na basen i tak dalej, no to tutaj mamy wielkie opory.
To mi przypomina tak. Teorię, że gdyby Bóg chciał, żebyśmy jeździli na nartach, to by nas urodził z nimi, prawda? Stworzył z nimi demontowanymi tak. do stóp, a nie bez.
Paradoksalnie, jak już się zbierzemy, to oczywiście potem mamy pewne nagrody, bo uprawianie sportu sprawia, że nam się wydzielają na przykład endorfiny w mózgu, że mamy takie poczucie, że coś osiągnęliśmy, mamy, podwyższa nam się samopoczucie jako takie, no bo okazuje się, że jakkolwiek leżenie na przykład na kanapie i oglądanie telewizji jest przyjemne, przyjemniej tak na oko jest przyjemne, to jednak po 5 godzinach nie powiem czynności, bo to nie jest czynność de facto, mamy na przykład depresję. To znaczy myślimy sobie, że straciliśmy o to tyle i tyle czasu, a kiedy wrócimy, nie wiem, z 5 godzin jeżdżenia na rowerze, to mamy podniesione samopoczucie, jesteśmy naładowani energią i w ogóle czujemy się lepsi i czujemy, że oto spędziliśmy ten czas, jeśli nie twórczo, to przynajmniej jakby dbając o swoje zdrowie. Więc tutaj jest tak, że ten sport daje nam bardzo, bardzo dużo nagród, tylko najgorzej jest tym sportem, żeby się zmotywować, żeby w ogóle zacząć. Przy wielu różnych aktywnościach jest tak, że najgorsze jest rozpoczęcie, nie wiem, tak jak na przykład przy pisaniu czegoś. Jeżeli mamy coś napisać, mamy nawet jakiś deadline, to oczywiście, nawet jeśli nie będziemy tego robić na ostatnią chwilę, to czasami chodzi o to, żeby się zmotywować i żeby zacząć, bo jeśli już zaczniemy, to potem już to idzie z górki. Najgorzej jest, że często nim zaczniemy, to wymyślamy sobie najprzeróżniejsze czynności. Nie wiem, mamy na przykład napisać jakąś pracę czy jakiś artykuł, no to w tym momencie najpierw myślimy sobie, aha, to może posprzątamy w kuchni.
Sami sobie przeszkadzamy.
Tak, sami sobie przeszkadzamy, sami robimy różnego rodzaju czynności zastępcze, ale kiedy już się weźmiemy do tej właśnie rzeczy, to wtedy jesteśmy w stanie to wykonać. Więc tu dobrą metodą jest właśnie rozplanowanie sobie. Czasami wystarczy zaplanować. O 17 zaczynam to i nie ma zmiłuj się, zaczynam właśnie to.
I ważna jest ta godzina konkretna, tak. A nie w weekend pójdę na rower.
Tak. O 18 idę na rower. Dobrze jest na przykład umówić się z kimś, że idziemy razem na rower i teraz ten ktoś też nie bardzo może, no bo to już się z nami umówił. My też...
To jest jakieś zobowiązanie.
Takie zobowiązanie zewnętrzne. No i w końcu idziemy na ten rower. Jak już jesteśmy na tym rowerze, to okazuje się, że to jest bardzo przyjemne. No i potem częściej już zaczynamy na ten rower wychodzić.
Ja nie przez przypadek, bo akurat powiedziałam o słodyczach i o sporcie, ponieważ często te nasze postanowienia noworoczne dotyczą kwestii związanych właśnie z naszym wyglądem. A tutaj bezpośrednie jest przełożenie między słodyczami i uprawianiem sportu, a naszym wyglądem. Chciałam porozmawiać o kompleksach, o tym, skąd się biorą, jak z nimi w ogóle walczyć i czy to my je wytwarzamy, czy tak jak mówiliśmy przed audycją, one się same pojawiają? Czy to my je widzimy, czy to świat zewnętrzny je widzi? Jak ugryźć całą żabę?
W ogóle te kompleksy to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo oczywiście z pewnej strony to są nasze jednostkowe tutaj uwarunkowania, a z drugiej strony no jest coś takiego jak wpływ świata zewnętrznego i zaraz sobie o tym opowiemy. Otóż te nasze jednostkowe uwarunkowania to dotyczą tego, że na przykład niektórzy ludzie mają no, wrodzoną, prawdopodobnie genetyczną, nieuwarunkowaną na przykład skłonność do depresji albo skłonność do tego, żeby widzieć świat w raczej takich ciemnych barwach, a przede wszystkim być na przykład bardzo krytycznym wobec siebie, więc tutaj okazuje się, że dla tych ludzi, nawet jeżeli będą na przykład to są często perfekcjoniści. Nawet jeżeli w różnych aspektach tutaj spełniają te kryteria, to jeszcze chcieliby lepiej spełniać te kryteria. To jest problem na przykład dziewczynek z anoreksją. Kiedy one już są szczupłe, postawiły sobie za cel, że będą jeszcze szczuplejsze, patrzą w lustro i jeszcze widzą gdzieś ten tłuszcz, którego już nikt inny oprócz nich nie widzi. Mhm. Ale chciały być perfekcyjne i mają ten kompleks i cały czas próbują tutaj jeszcze się odchudzać. To oczywiście jest skrajny przypadek. Ale większość z nas ale część ludzi ma właśnie takie problemy z tym, że cały czas widzą, że jeszcze nie są doskonali, się na tym koncentrują. Są oczywiście także ludzie, którzy nawet jeżeli mają mnóstwo niedoskonałości, to sobie nic z tego nie robią, przechodzą nad tym do porządku dziennego i funkcjonują sobie tak, jakby te rzeczy w ogóle nie istniały, albo jakby się nie liczyły. To jest znacznie zdrowsze podejście, bo bardzo często nie jest tak, że my dostrzegamy wszystkie braki oczywiście w naszych bliźnich i nawet jak ktoś ma bardzo duże braki, to jak się z nim obywamy, kiedy jesteśmy z nim często, to przyzwyczajamy się do jego wad i one już nam absolutnie nie przeszkadzają. Mhm. Tak samo jak po jakimś czasie zalety tej osoby też już nie zwracają tak bardzo naszej uwagi, bo się do nich przyzwyczajamy. Więc jeżeli na przykład kogoś w końcu lubimy, to nie dlatego, że jest bardzo, bardzo szczupły, tylko dlatego, że na przykład odpowiada nam jego osobowość. A tutaj jakby ten wygląd fizyczny schodzi na drugi plan. On się liczy przede wszystkim właśnie przy pierwszym wrażeniu na przykład. Ale teraz wróćmy do tego, co powiedziałem o tych kompleksach na samym początku, czyli że są jakby te dwie grupy ludzi, ale również są pewne czynniki takie społeczne. I te czynniki społeczne to się nazywają media. I kiedyś ludzie żyli sobie właśnie w takich społeczeństwach, gdzie, no nie wiem, mężczyzna w trakcie całego życia widział może ze 100 kobiet, powiedzmy. A mężczyźni zwracają uwagę przede wszystkim, to z psychologii ewolucyjnej wiemy, na warunki fizyczne kobiety, czyli to przede wszystkim przyciąga ich uwagę. No i teraz, jak ten mężczyzna tych kobiet ileś tam widział, bo to przede wszystkim dotyczy tutaj tych relacji męsko-kobiecych tutaj, więc no to miał takie poczucie, że ta jego partnerka to wcale nie jest taka nieatrakcyjna, tam była, powiedzmy, średnio atrakcyjna. Ale co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj mężczyzna widzi znacznie, znacznie więcej kobiet przeciętnie, a w mediach to już widzi mnóstwo tych kobiet. I teraz te kobiety są znacznie bardziej atrakcyjne średnio niż jego partnerka, czy też niż kobiety z jego otoczenia. A dlaczego są atrakcyjne? No bo jak się kręci różnego rodzaju filmy, to wybiera się najatrakcyjniejsze osoby, a jeszcze potem jak się robi na przykład zdjęcia i te osoby trafiają na plakaty, to jeszcze Photoshop nad nimi pracuje. Mhm. Przez to, co my widzimy w mediach, to są przede wszystkim ludzie znacznie ładniejsi niż zwykle i jeszcze w dodatku znacznie poprawieni znacznie bardziej. Mhm. I teraz, jeżeli na przykład mężczyźni widzą takie przekazy, to po jakimś czasie może im się obniżyć ocena partnerki. I to z badań psychologicznych wynika, że na przykład jak mężczyznom pokazywano zdjęcie atrakcyjnej kobiety i kazano natychmiast oceniać w ankiecie, jak bardzo zadowoleni są ze związku, to oceniali ten związek gorzej niż mężczyźni, którym nie pokazano zdjęcia jakiejś atrakcyjnej kobiety. I to jest znane, jakby tutaj znana reakcja. Druga sprawa, że jeszcze bardziej, co się okazuje, frustruje to kobiety. Bo bo u mężczyzn to jest taki efekt, że zobaczą, mogą potem przez 10 minut źle oceniać, a potem w ogóle zapominają i jakoś przechodzą na tym do porządku dziennego. Tymczasem kobiety oglądają te inne kobiety w mediach, traktują je jako potencjalną konkurencję i chodzą sfrustrowane, że nie są wystarczająco szczupłe, wysokie, że nie są wystarczająco piękne i tak dalej. I teraz oczywiście to napędza ten przemysł kosmetyczny, kosmetyczny, ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, to jest coś, co jest nie do uniknięcia, bo my żyjemy w takim społeczeństwie, które jest społeczeństwem, w którym rządzą media, a my nie możemy zmienić naszych reakcji psychicznych.
Oczywiście, ale bardzo często się zdarza tak, że w szczerej rozmowie z kimś, kogo dobrze znamy, po wielu latach nagle się okazuje, że ten ktoś na przykład... Jego problemem życiowym jest to, załóżmy, jest to dziewczyna, jest to przykład zupełnie wymyślony w tym momencie na poczekaniu. Uważa, że nie układają jej się włosy i to jest jej cierpieniem życiowym. Na przykład nie jest w stanie ułożyć włosów sobie sama fryzury i uważa, że przez to jest nieatrakcyjna, że to jest jej kompleks, mimo że jest na przykład... piękną kobietą.
To ja myślę, że to jest kwestia tego pierwszego,
czyli skupiamy się na
tego perfekcjonizmu. Jest, tak, tak,
to,
oczywiście.
To nagle nam się wyobraża się z tego jako koniec świata, z którym nigdzie się nie rozstaniemy niestety.
Tak, to jeszcze jest coś takiego w psychologii jak obsesje. Ja bym tutaj to wliczył, ale ja myślę, że większość tych naszych kompleksów jednak, tych we współczesnym świecie, to są kompleksy, które mają rację bytu. Bo my, co ciekawe, właśnie kobiety bardzo często kompleksują się tym, że wyglądem fizycznym, że nie wyglądają wystarczająco młodo, bo wiedzą na poziomie już takim praktycznym, że właśnie mężczyźni przede wszystkim na takie rzeczy jak atrakcyjność fizyczna czy młodość zwracają uwagę, wybierając partnerkę, czy potem decydując się na życie z partnerką. Z drugiej strony mężczyźni też mają spore kompleksy, zarówno jeśli chodzi o wygląd fizyczny, bo bardzo często panowie też wyciskają na różnego rodzaju siłowniach i tak dalej, ale i również kompleksy takie bardziej egzystencjalne, no bo z drugiej strony z psychologii ewolucyjnej wiemy, że kobiety na przykład przywiązują dużą wagę do prestiżu, do statusu społecznego, do majątku tego potencjalnego partnera i wielu mężczyzn może się frustrować tym, że znów widzą w mediach mężczyzn, którzy mają znacznie lepsze samochody, chodzą znacznie lepiej ubrani, a oni na przykład tego nie mają i w tym momencie też to rodzi różnego rodzaju kompleksy. Oczywiście pojawiają się również takie kompleksy, no, naciągane, urojone i...
Ale chyba one są najgorsze, powiem
one
szczerze.
One są najgorsze, bo... tak, bo nie można w jakiś sposób z tamtymi możemy sobie poradzić, oczywiście, jak ten sukces odniesiemy, czy zrobimy sobie tę operację plastyczną, natomiast z tymi kompleksami czasami trudno sobie poradzić, ale tutaj... paradoksalnie trudno, chyba że się właśnie pójdzie do specjalisty, który może wytłumaczyć, bądź też może pomóc znaleźć jakby powody tego, że ktoś akurat koncentruje się właśnie na tych włosach, bo tutaj niektórzy w psychologii twierdzą, że to jest jakieś przeniesienie, że może są jakieś inne konflikty za tym wszystkim stoją. Ja nie wiem, czy to prawda, ale być może u niektórych osób to się sprawdza.
Mhm. A czy przejdźmy na moment do tej grupy, o której powiedziałeś na początku, podzieliłeś kwestię kompleksów na dwie grupy osób, które zwracają na to uwagę, powiedzmy, a drugie, które nic sobie z tego nie robią. Czy ci, którzy rzeczywiście sobie nic z tego nie robią, nie widzą tego, czy mają taki charakter, że nie przywiązują do tego wagi? Skąd to się bierze? Czy można się tego nauczyć na przykład?
To jest w ogóle tak, że może te typy czyste, czyli tacy, którzy mają tylko i wyłącznie kompleksy i tacy, którzy nic sobie z tego nie robią, to są takie typy idealne, powiedzmy. Mhm. Jesteśmy w takim kontinuum. To znaczy, rzadko są osoby, które mają kompleksy na punkcie wszystkiego, chociaż są takie osoby, i rzadko to też są osoby, które się niczym nie przejmują. Czasami jest tak, że ktoś się przejmuje na przykład właśnie tym, że mu się włosy nie układają, podczas gdy rzeczywiście nie powinien się tym przejmować, a nie przejmuje się czymś, czym naprawdę powinien się przejąć, a jemu to zupełnie nie przeszkadza. Więc to jest jakby inny problem. Te typy tutaj, czy można się tego nauczyć? Ja myślę, że to jest tak, że to nawet nie tyle myślę, z różnych badań wynika, że my bardzo często my reagujemy na takie sprzężenie zwrotne ze światem rzeczywistym. To znaczy, jeżeli my czy też ze światem społecznym. Jeżeli my spotykamy się, nie wiem, będąc zakompleksionymi, zaczynamy spotykać się z tym, że wszyscy nam mówią, że fajnie wyglądamy, albo nawet, i to nie w takich sytuacjach, że trzeba powiedzieć, ale na przykład nagle kobieta, która miała kompleksy na punkcie swojego wyglądu, zaczyna obserwować, że mężczyźni się nią żywnie interesują, no to po jakimś czasie ona się tych kompleksów pozbędzie. To znaczy, większość z tych kompleksów, jakieś tam może mieć, na przykład mogą mi się zrobić kompleksy natury intelektualnej, powiedzmy, będzie mówić, lecą tylko na moje ciało, a nie na mój intelekt, ale bardzo często właśnie te kompleksy biorą się z tego, że ktoś na nas nie zwraca uwagi, bo teraz nawet jeżeli na początku byliśmy, nie wiem, otoczeni zainteresowaniem społecznym, a nagle to jakby przestaje tak być, to znaczy już nikt się nami nie interesuje, to zaczynamy się nad tym zastanawiać. No i potem możemy wykombinować jakiś kompleks, że coś nie jesteśmy w czymś doskonali, albo tacy jak powinniśmy być. Więc to jest tak, że my się możemy nauczyć takiego życia bez kompleksów bardzo często po prostu w ten sposób, że jeżeli cały czas spotykamy się z pozytywnymi ocenami własnej osoby, to po jakimś czasie my się pozbywamy tego kompleksu, który się z tym wiązał. Także jeżeli na przykład ta osoba, jakaś osoba zaczyna nas komplementować w ten sposób, że na przykład ta rzecz, która według nas była powodem kompleksu, zaczyna jej się podobać. Tylko wtedy koniecznie to musi być osoba, która nie wie o tym, że mieliśmy kompleks. Mhm. Bo jeżeli na przykład współmałżonek, który wie, że tam martwimy się tą czupryną, zaczyna nam mówić, jaką piękną mamy czuprynę, to my już wiemy, że tutaj to nie jest szczere. Ale jak nam to powie obcy, to wtedy od razu jest co innego. I stąd właśnie czasami jest taki konflikt, że te bliskie osoby wyrzucają, że zaraz, ja ci mówię, że coś tam, a ty zupełnie nie zwracasz na to uwagi, a tutaj obcy ci powiedział, a ty od razu zmieniasz fryzurę i tak dalej. No okazuje się, że to jasne, no bo obcy jest bardziej tutaj, powiedzielibyśmy, neutralny, bardziej obiektywny niż tutaj, niż swój.
Często się też zdarza, że osoby, które mają jakiś kompleks, konkretny kompleks, jakby uprzedzają moment, w którym ktoś mógłby to zauważyć i same o tym trąbią. W pierwszych słowach mówią właśnie, a wiesz, nie układają mi się włosy, mam z tym straszny problem, nie układają mi się włosy od 20 lat. Skąd ten taki pomysł na to, żeby właśnie uprzedzać czyjąś reakcję?
No bo my sądzimy, skądinąd słusznie, że jeżeli mamy jakiś brak, a o tym powiemy od razu, to nie będzie, to on nie będzie mógł w żaden sposób być wykorzystany przeciwko nam.
Czyli nie będzie jakby obserwacją tej osoby, tylko już będzie tematem do omówienia.
Tak, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację, zresztą bardzo często, bardzo taką retoryczną wręcz, że załóżmy z kimś dyskutujemy i ktoś już nie ma argumentu i w końcu mówi, albo ci na przykład śmierdzi z ust. No bo to jest taki ostateczny argument, gdzie powiedzmy ten, no, adwersarz jest już zniszczony. Potem już nie może nic odpowiedzieć na ten temat, prawda? Ale kiedy na przykład przy wejściu powie, że właśnie cierpi na jakąś infekcję dróg oddechowych, bądź też innego rodzaju przypadłość, która sprawia, że w jakiś sposób tutaj tak oddycha, no to nie będzie to w żaden sposób argument, który będzie można wykorzystać. Ja tutaj przytaczam bardzo skrajny argument, ale my bardzo często obawiamy się, że jeżeli ktoś na to zwróci uwagę, to my jesteśmy tutaj straceni. Natomiast to, że my sami zwrócimy na to uwagę, sprawia, że ten ktoś już to zauważy i przejdzie nad tym już do porządku dziennego. Mhm. Mamy czasami rację, bo załóżmy, że ktoś ma jakiś tik, powiedzmy, i teraz my możemy zupełnie przez długi czas rozmawiając z nim, zupełnie zastanawiać się na przykład, a skąd mu ten tik się wziął, a co to znaczy?
Nie skupiać się na tym, co mówi.
Jak ktoś na przykład powie, no nie wiem, mam ostatnio tik, bo tutaj miałem coś tam, to w tym momencie już nie będziemy się na tym skupiać, tylko przejdziemy nad tym do porządku dziennego.
A czy jest to też sposób na oswojenie tego problemu, rozmowa z innymi? Może ktoś nam może coś poradzić, może ktoś był w podobnej sytuacji, może wyszedł z tego?
Może być to taki sposób, ale ja myślę, że przede wszystkim to oswojenie sytuacji to jest skuteczne z innego powodu. My możemy się w ten sposób przekonać, że te różne rzeczy, do których my przykładamy zbyt dużą wagę, tak naprawdę inni przyjmują zupełnie naturalnie. Zobaczmy, jak bardzo często, jak słyszymy się po raz pierwszy, nagraliśmy się. Albo tylko swój głos, albo nagraliśmy się na wideo i się oglądamy. Jak nas to wszystko denerwuje. Jak nas te różne rzeczy, które robimy z ustami, tutaj z oczami, jakieś mrugnięcia, tiki nerwowe na twarzy, jąkania i tak dalej. Jak nas to wszystko denerwuje. Jak ci inni mogą nas lubić, skoro my tak strasznie wyglądamy i tak strasznie możemy być odbierani, przynajmniej przez siebie. A tu się okazuje, że inni nas tak znają, już się przyzwyczaili i absolutnie nie odbierają nas negatywnie. Dlatego bardzo często nie powinniśmy się w ogóle tym przejmować, bo jeżeli my się kontaktujemy z ludźmi, którzy nas znają, to najlepiej, żebyśmy byli tacy, jacy jesteśmy. No chyba, że chcemy robić naprawdę super wrażenie. Ale to są wyjątkowe sytuacje, chyba, że nie wiem, pracujemy jako modele albo w jakimś PR-ze. Ale to mało jest takich osób tak naprawdę.
Proszę Państwa, to była audycja Lustro z psychologiem ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Tomaszem Łysakowskim. Bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu.
Dziękuję.
Złożymy jeszcze słuchaczom życzenia noworoczne, wytrwałości w postanowieniach i no, myślę o takiej przemyślanej listy postanowień noworocznych. Dajmy sobie szansę i wpiszmy tam takie, które mają szansę powodzenia. Julia Zabo, już do usłyszenia w nowym roku.